Więc dzisiejszy temat nauczania to można zamknąć w jednym słowie, ono brzmi odwaga. Jest to temat zupełnie obcy. Znaczy jest to temat trudny dla mnie osobiście, ale z uwagi oczywiście na fakt poruszania się w przestrzeni, którą można nazwać odwagą. Zanim jednak cokolwiek pójdziemy dalej, jeśli chodzi o nauczanie, chciałbym odwołać się do definicji słownikowej, co oznacza właśnie słowo odwaga, którą zaczerpnąłem akurat ze słownika, którego redaktorem naczelnym był profesor Bralczyk. I tam czytamy, że odwaga to śmiała, świadoma postawa wobec niebezpieczeństwa. Niekoniecznie jest to, powiedzmy, pełna definicja, tak jak ja może ją ujął, bo to nie chodzi tylko o niebezpieczeństwo w moim rozumieniu, ale to, co jest cenne w tej definicji, to fakt, że jest tam właśnie w tym członie definiującym jest użyte słowo postawa. Nie jest to emocja, to nie jest cecha charakteru, to jest postawa. A więc coś, co jakby wybieramy, w czym stajemy, decyzję, którą podejmujemy. Gdzieś padły takie słowa, ja nie jestem w stanie przytoczyć, no nie sprawdzałem, kto był autorem tych słów, ale drugą taką ważną rzeczą, jeśli chodzi o odwagę, to jest taka, powiedzmy, sentencja, że odwaga to nie brak strachu, lecz działanie pomimo. Bo gdy nie ma niepewności, gdy nie ma strachu, gdy nie stoimy w jakimś zmaganiu z czymś zewnętrznym, to trudno mówić o odwadze. Jeżeli ktoś na przykład skacze na bungee i robi to po wielokroć, to dla niego jest to, że tak powiem, skok techniczny, czy jest to skok, który nie wymaga od niego jakiegoś szczególnego wytwarzania w sobie tej postawy odwagi. I zupełnie to inaczej wygląda dla osoby, która na pewno czyni to po raz pierwszy. Podobnie jest z różnymi innymi czynnościami, które dla kogoś po prostu przychodzą łatwo, a tylko dlatego, że ktoś na przykład nie boi się chodzenia po górach, nie ma lęku wysokości, więc trudno nazwać, że taki człowiek jest bardziej odważny niż ten, który w te góry nie idzie dlatego, że ma lęk wysokości. Odważny jest ten, który idzie w te góry pomimo tego, że lęka się wysokości. Aby mówić o odwadze, chciałem się posłużyć dwoma przykładami dwóch osób z Pisma Świętego. Jeden to Piotr, a drugi to Jozue. I aby tutaj wkroczyć jakoś w temat odwagi, to chciałem na początku przeczytać fragment z Biblii, który jest wam na pewno bardzo dobrze znany, a za chwilę zrozumiecie dlaczego, bo pochodzi on z rozdziału 14, wersety od 22 do 32. Jest to moment, kiedy uczniowie są proszeni przez Jezusa, aby wypłynęli już na jezioro Genezaret. Sam Jezus próbuje prosi tłum o rozejście się, ponieważ jest to moment zaraz po tym, jak zostało nakarmionych 5000 ludzi, a konkretnie 5000 mężczyzn oraz kobiet i dzieci, więc tłum znacznie większy niż te 5000, które jest użyte jako liczebnik. I uczniowie udają się, przeprawiają się przez jezioro Genezaret sami, bez Jezusa. No i pewnie już się domyślacie, co dalej nastąpi, ale przeczytam ten werset, aby odświeżyć te wydarzenia bezpośrednio z tego fragmentu. Od 22 do 32. Zaraz potem, po tym zgromadzeniu, wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora. On miał zostać i rozpuścić tłumy. Gdy to uczynił, wszedł samotnie na górę, aby się pomodlić. Nastał wieczór. Był sam. Uczniowie zaś w łodzi daleko od brzegu walczyli z falami, ponieważ wiatr był przeciwny. Około 4 nad ranem Jezus przyszedł do nich, szedł po falach. Gdy uczniowie zobaczyli Go idącego po wodzie, przestraszyli się. Myśleli, że to zjawa. Ze strachu nawet krzyknęli. Lecz Jezus zaraz ich uspokoił. Odwagi, przemówił. To ja jestem. Nie bójcie się. Wtedy odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź, polecił i Piotr wyszedł z łodzi. Szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Jednak potężny wiatr przestraszył go i gdy zaczął tonąć, zawołał: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: O małowierny, dlaczego zwątpiłeś? A kiedy weszli do łodzi, wiatr ustał. Jak mówiłem, jest to moment zaraz po tym, jak został nakarmiony ogromny tłum, około właśnie, przypuszcza się, 15 tysięcy osób, albo nawet więcej, został tu nakarmiony ledwie 5 chlebkami oraz dwoma rybami, więc był to ewidentny cud dla osób, które tam były. Jest to też moment po tym, kiedy w zasadzie apostołowie już są powołani i Piotr oczywiście miał już ten moment doświadczenia cudu Jezusa, który nakazał mu zarzucić sieci w miejscu, w którym Piotr nie spodziewał się złowić żadnych ryb, jednak połów był ogromny i to ten cud przekonał Piotra do tego, aby udać się za Jezusem. Więc Piotr ma już za sobą doświadczenia cudu. I dlaczego mówię o tym cudzie? Ponieważ cud jakby z definicji jest to wydarzenie, które nie może się wydarzyć z uwagi na prawa fizyczne, na to, co podpowiada nam nasze doświadczenie. Jest to coś, co zupełnie nie mieści się w tym, co można tak współcześnie nazwać różnymi prawami naukowymi. Tymczasem, jak mówiłem, Piotr wcześniej, na samym początku jest zaskoczony cudem ogromnego połowu, później widzi chociażby ten cud nakarmienia ogromnego tłumu, rozmnożenia pokarmu, po którym, przypominam, zostało jeszcze 12 koszy pełnych kawałków jedzenia. Dlaczego ten cud? Dlaczego kładę nacisk na cud? Dlatego, że cud ukazuje nam, jaki jest Bóg, jego charakter, jego atrybuty i to, że On tak naprawdę kontroluje całe stworzenie i to, co jest wokół nas. On wychodzi poza nasze doświadczenie, poza to, co jest przez nas oczekiwane. Teraz Jezus idzie po wodzie. Jest to oczywiście dla uczniów, którzy przeprawiają się przez jezioro Genezaret, no tak niesłychane, że zakładają, że to, co widzą, to, co jest przed ich oczami, to jest zjawa, bo przecież niemożliwe, żeby ktoś fizycznie szedł po wodzie. I Jezus uspokaja ich. Mówi wpierw odwagi, później mówi, że to On właśnie jest, nie bójcie się. No i teraz mamy ten moment, kiedy Piotr patrzy na Jezusa i stwierdza, że on chce wyjść. Można się zastanawiać, dlaczego chce to uczynić. Czy jest to coś, co wynika z jego ciekawości, sprawdzenia tego, co jest możliwe. Mi wydaje się, że u Piotra zaczyna się proces rozumienia tego, że nauczyciel, z którym ma do czynienia, którego później zrozumie, że jest to Mesjasz, jest kimś, kto nie mieści się właśnie, nie jest definiowany, czy nie definiują go prawa natury. Więc zaczyna rozumieć, że z Bogiem jest wszystko możliwe. Jezus przywołując Piotra też czyni zaproszenie do rzeczywistości, która jest też rzeczywistością, którą można nazwać niemożliwą, dochodzenia po wodzie. Więc Jezus sam zaprasza ucznia, jako Bóg zaprasza człowieka do tego, żeby przekroczył swoje doświadczenie, żeby przekroczył to, co jest mu znane i wyszedł w tym, co tak popularnie nazywa się poza strefę komfortu, ale to jest o wiele dalej. To nie mówimy o strefie komfortu, to mówimy o strefie przekroczenia czy wchodzenia pójścia za głosem Jezusa w stronę, która zupełnie nawet nie jest logiczna dla rybaka. Co prawda Piotr umiał pływać, bo wiemy później, że rzucił się do wody, aby zbliżyć się do Jezusa po tym, jak Jezus po zmartwychwstaniu ponownie ukazywał się uczniom, więc potrafił pływać, no ale tutaj mamy do czynienia na pewno z silnym wiatrem, są duże fale. Piotr nie rozbiera się z tego, co raczej nie może z wniosku, z tego, co fragment mówi, nie możemy wnioskować, że zdejmuje swoje szaty, a więc nie rozbiera, stwierdza, że nie będzie mu dane raczej doznawać kąpieli, wierzę, że jest to możliwe, ale następuje pewien moment, kiedy faktycznie Piotr wychodzi z łodzi i idzie, ale następuje ten pewien moment, kiedy jego wzrok z Jezusa kieruje się ku sztormowi, kieruje się ku żywiołowi, który dla rybaka stanowi właśnie źródło lęku, stanowił śmiertelne zagrożenie, bo wiemy, że jezioro też Genezaret, które też szumnie nazywane było przez Izraelitów Morzem Galilejskim, było takim bardzo dość kapryśnym, znaczy jest dość kapryśnym akwenem i potrafi bardzo, bardzo szybko zamienić się w niebezpieczne wody. Piotr idzie na początku, ponieważ patrzy na Boga i ufa, wierzy, natomiast w pewnym momencie przestaje wierzyć i zaczyna tonąć. I to jest przykład na to, że skupianie swojej uwagi na Bogu może otwierać nasze oczy na zupełnie na rzeczy, na rzeczywistość, która przekracza wiarę w nasze umiejętności, wiarę w siebie, daje nam możliwość do właśnie stawania w postawie odwagi. Ciekawą rzeczą, jeśli chodzi o moment późniejszy, kiedy Jezus już wyciąga Piotra z wody, bo Piotr zaczyna tonąć, co ponownie pokazuje to, że ten żywioł wokół łodzi był znacznie potężniejszy niż umiejętności pływackie Piotra. Ciekawe jest to, że w momencie, kiedy Jezus wyciąga Piotra i już bezpiecznie znajdują się w łodzi, to ten wiatr cichnie. Z reguły się pomija ten element. Kiedy czytamy fragment o chodzeniu Jezusa po wodzie i potem jak Piotr zwątpił, zaczął tonąć. Ale on też nam pokazuje to, że sztormy, które, czy rzeczy, które są wokół nas, są pod pełną kontrolą Boga. Jest oczywiście inny fragment, w którym Jezus zasypia w łodzi, uczniowie są ponownie, płyną, przeprawiają się przez jezioro Genezaret i Jezus bezpośrednio ucisza burzę. Jak wiemy, Jezus ostatecznie idzie w taką burzę, sztorm, która go zupełnie pochłania, tak abyśmy my w tę burzę, w ten sztorm sami nie musieli wkroczyć i zaznać śmierci. Bóg tam się udaje, Jezus, i ta burza go całkowicie pochłania, ale wychodzi z niej zwycięsko po to, żeby żaden sztorm i żadna burza już w życiu nie mogła nas zmóc śmiertelnie i ostatecznie. Więc jakby jest to tutaj też taka sytuacja, nawet z Łodzi już jest jakąś taką zapowiedzią zbawienia. Gdy przeczytamy też z Ewangelii Jana, 16 rozdział, sobie tutaj poszukam, to Jezus, spotykając się z uczniami, mówi już tak przygotowuje ich do momentu, kiedy on zostanie ukrzyżowany i mówi do nich następujące słowa. Oto nadchodzi godzina, a właściwie już nadeszła, że się rozproszycie. Każdy ze swoich spraw, a mnie zostawicie samego. Ja jednak nie jestem sam, gdyż jest ze mną Ojciec. Powiedziałem wam o tym, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie doświadczać ucisku, ale odwagi. Ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. Bo w innym tłumaczeniu ja zwyciężyłem świat. Osobna kwestia jest to, że na przykład słowo świat tutaj to jest kosmos z greki, więc cały wszechświat, tak to można przetłumaczyć. Chodzi o to, że Jezus mówi uczniom o to, aby byli pełni odwagi, chociaż wiemy, jak się sprawy miały bezpośrednio przed ukrzyżowaniem i w trakcie ukrzyżowania, to jak Piotr znowuż wyparł się Jezusa. Ale dlaczego? Dlatego, że zwątpił, że przestał wierzyć, że wydaje się, że znaczy tutaj to nie jest. Wydaje się, że Piotr odwraca wzrok od Jezusa jako od Boga i zaczyna patrzeć na to, co żywioły, co siły natury, co prawa fizyczne nakazują mu ufać i co nakazują mu wierzyć. Natomiast, jak wiemy, zupełnie diametralnie zmienia się rzeczywistość czy postępowanie uczniów, gdy Jezus zmartwychwstaje, gdy Jezus im się ukazuje, gdy rozumieją, że mają do czynienia z Bogiem, który jest wszechmocny, który panuje nad śmiercią. Jak czytamy w dziejach apostolskich, po doświadczeniu spoczęcia na osobach znajdujących się w Wieczerniku Ducha Świętego, następuje nagła przemiana wszystkich tam zgromadzonych do tego stopnia, że już Piotr, nasz główny bohater, odważnie staje przed tłumem, przed zgromadzonymi w Jerozolimie i zaczyna głosić Ewangelię. Czyni to oczywiście napełniony Duchem Świętym, ale czyni to, ponieważ jest skupiony na Bogu, ponieważ jest wpatrzony w Boga, ponieważ jest zasłuchany w Boga, w to, co mówi Duch Święty, ponieważ jest napełniony też obrazem Jezusa Zmartwychwstałego, tego, który zwycięża, który zwyciężył świat, tego, który na krzyżu krzyknął Telesitai, skończyło się, wszystko jest już zamknięte, zakończone, wykonane, wykonało się. Jest to także postawa, którą Piotr wraz z Janem na przykład wykazują przed Sanhedrynem. Tutaj też Łukasz wspominał o tym, że Sanhedryn, znaczy po części mówiąc o faryzeuszach, saduceuszach, że to była elita. To elita faktycznie różnych jakby fragmentów społeczeństwa, znaczy elita, która była bezwzględnie grupą prowadzącą naród na poziomie i politycznym, i religijnym, i wręcz miała też władzę sądowniczą, więc jest to naprawdę grupa, w której rękach skupiona jest cała władza. Natomiast Piotr wraz z Janem stoją przed Sanhedrynem i jest napisane, że odważnie głoszą prawdę, czyli Chrystusa. Ta odwaga to jest postawa, to jest wybór pomiędzy tym, co może nas zastraszać, może powodować lęk, niepokój, na przykład właśnie stawaniem przed władzą sądowniczą, która jest w stanie ich skazać na śmierć. Jest to postawa, która wynika z wyboru, patrząc na to, co mi zagraża, a na skalę czy wagę tego, do czego ja się przyznaję, co jest. Czyli odwaga też, co jest ciekawe etymologicznie, to znaczy podejmowanie decyzji co do tego, co jest dla mnie ważniejsze w postawie śmiałości, w nieustraszenia. Więc tutaj następuje po prostu jakby zeskalowanie tego, co jest Szymek dzisiaj użył słowa fokusem, co jest, gdzie skierowuje Bóg, gdzie skierowuje swój wzrok i zatrzymuje się i uważam, że to jest dla mnie rzeczywistość, której się trzymam, a skalę tego, co mi zagraża. Wiecie, w różnych filmach na przykład wykorzystane są sceny osób, które w jakimś, powiedzmy, na przykład w szale bitewnym wpadają i tam dokonują czynów, które można nazwać bohaterskimi. I oczywiście zupełnie tego nie umuję żołnierzom, którzy takich czynów dokonywali, ale oni ich dokonywali z uwagi na pewną decyzję też. Decyzję tego, kim jest wróg i co jest dla mnie ważniejsze. Ważniejsze jest dla mnie na przykład ojczyzna, czy ważniejsze jest dla mnie mój honor. A mówię, że nie umuję, dlatego że niektórzy są różne rodzaje odwagi. Jest ta odwaga momentu, chwili, kiedy na przykład stwierdzam, że już wszystko, już mi nic, już nie mam niczego do stracenia i po prostu w takim zatraceniu biegnę w amoku bitewnym, co oczywiście jest w tym momencie pewną emocją i trudno nazwać ją odwagą, jest bardziej takim amokiem, szałem bitewnym, ale jest też taka postawa, która wynika z rozważenia wartości czy rzeczy, które uważamy za ważniejsze od na przykład naszego życia. Tutaj w Bogu, na całe szczęście, mamy wartość, czy mamy rzeczywistość, która przenika rzeczywistość fizyczną i nigdy nie zabiera od nas wizji stracenia życia. Znaczy możemy życie fizyczne, możemy zginąć. Oczywiście jest wielu męczenników, którzy ponoszą śmierć za wiarę. I wiecie, że wiek XX, czy w obecnym czasie ginie więcej chrześcijan na świecie niż w ciągu pozostałych XIX wieków wraz po Chrystusie, że jest to czas faktycznie prześladowań i wiele osób po prostu ponosi śmierć za wiarę. Jest to śmierć fizyczna, jest to śmierć do czasu, kiedy Jezus ponownie powróci na ziemię i powoła nas w ciałach, które już nie będą zaznawać żadnego zniszczenia, które będą ciałami doskonałymi. Więc jest, nie ma tutaj jakby, nie ma tutaj takiego momentu podejmowania decyzji, jak podejmuje na przykład żołnierz, który staje w obliczu przeciwnika i na przykład zupełnie nie zna Boga i podejmie decyzję, że na tej szali stawia swoje życie, a honor ojczyzny i honor i ojczyzna przeważają. Mamy na szali, która jest przed nami, jeśli chodzi o wszystkie rzeczy, wszystkie nasze bitwy, które są przed nami, nie mamy honoru i ojczyzny. Oczywiście to są wspaniałe wartości, ale mamy Boga mam przeciwnika. I gdy popatrzymy na szale z tego punktu widzenia, to mamy ktoś, kto jest ostatecznie wszechpotężny, kto jest wszechpotężny, wszechmocny, do czegoś, co jest nieskończenie o wiele mniej ważne i nie ma wpływu na tak naprawdę na wieczność, na to, kim jesteśmy. W języku greckim, gdy czytamy tutaj właśnie o Piotrze, słowo, które oznacza odwagę, to jest słowo farsus, które oznacza też pewność. Więc jest to pewność podejmowania decyzji i to się łączy właśnie w postawie z odwagą. Chcę teraz przejść bardzo szybko też do Księgi Jozuego, do pierwszego rozdziału Księgi Jozuego i spojrzeć na chwilę na Jozuego i na to, co Bóg do niego powiedział, gdy powoływał go na nowego przywódcę całego Izraela. I w pierwszym rozdziale od 6 do 8 wersetu Księgi Jozuego czytam następujące słowa. Bądź mocny i mężny, ty bowiem oddasz dziedzictwo temu ludowi ziemię, którą ja im dam, jak przysięgłem ich ojca. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, by pilnować postępowania zgodnie z całym twym prawem, które nadał ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, po to, by ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niech ten zwój prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci dobrze się wiodło. Jeszcze raz cię wzywam, bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie zniechęcaj się, bo ja, Pan Bóg, Pan twój Bóg, będę z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Trzy razy Bóg mówi do Jozuego, bądź mocny i mężny. Te dwa słowa akurat w hebrajskim z ciekawości jest sprawdziłem, to mocne, to słowo hazak. Ono też jest tłumaczone bardzo często jako odważny, albo pełen odwagi. A ten mężny to oczywiście też jest słowo, które odnosi się do odwagi w języku polskim bezpośrednio. Amac. I ono też jest tłumaczone jako po prostu odważny albo pełen odwagi. Co tam dwie rzeczy? Jedna to właśnie znowuż jest ta postawa odwagi. Odwagi, czyli podejmowania decyzji w obliczu czegoś, co wydaje się zagrażające, co może zranić, może nawet zabić, a tego, w co wierzę, albo w kogo wierzę tutaj, bardzo bardziej adekwatne. I podejmowanie tej postawy ze świadomością właśnie tego, w kogo wierzę, tego, że Bóg jest potężniejszy pomimo wszystkich okoliczności, pomimo tego, że moje doświadczenie może mi podpowiadać inaczej. Jeśli chodzi o złego, no to oczywiście jest to też postać, która jest wzorem wiary i odwagi, ale tutaj też chciałbym zwrócić na to uwagę, że Jozue musiał też podejmować takie decyzje, które właśnie badały to, czy jest odważny. Na przykład kiedy lud Izraela musiał przekraczać Jordan, to kapłani wykonali coś, co było wykonane po raz pierwszy, a więc wzięli Arkę Przymierza, weszli w sam środek Jordanu, rzeki Jordanu się powstrzymały i wtedy lud mógł bezpiecznie przejść na drugą stronę. Więc Bóg przemówił do Jozuego, wydał mu nakaz, w jaki sposób mają przekroczyć Jordan i Jozue to uczynił. Myślę, że Jozue też musiał zadawać sobie takie pytania, a co jeśli na przykład fale Jordanu porwą Arkę? Co jeśli tak nie usłyszałem tego od Boga? Co jeśli coś pójdzie nie tak? Musiał podejmować decyzję pełną odwagi w obliczu zagrożenia na przykład dla swojego liderstwa. co z czym wcześniej się też zmagał na przykład Mojżesz, oczywiście, którego liderstwo było poddawane w wątpliwość. Podobnym też takim działaniem, które wykraczało jakby poza zrozumienie okoliczności, było oczywiście na przykład o oblężenie Jerycha. Historię tę dobrze znamy, także nie będę nawet jej przytaczał, ale ja myślę, że... Znaczy, chcę zwrócić na coś konkretnego uwagę. Izraelici czy lud ówcześnie żyjący, to też nie był lud, który wierzył... To też byli ludzie, którzy wierzyli w siły natury. Znali prawa natury, rozumieli, że jeżeli coś się podrzuci, to spadnie, jeżeli coś się podpali, to spłonie, jeżeli coś włoży do wody, to będzie mokre. Także to dla nich tak samo było, na przykład to oblężenie Jerycha, tak samo mogło być dla wielu nielogiczne, jakby było to dla nas obecnie. Znaczy my jesteśmy bogatsi o tę historię, wiemy jak się zakończyła, więc możemy wspierać się na doświadczeniu poprzez fakty, o których mówi Biblia. I też z naciskiem mówię na to słowa fakty, bo ostatnio oglądałem bardzo, bardzo ciekawy dokument, który mówi właśnie o Izraelitach w Egipcie, wyjściu Izraelitów i o tym, jak bardzo to się potwierdza archeologicznie. Natomiast dlatego dla ludzi uczestniczących w oblężeniu Jerycha na początku to musiało być też wyzwanie. Na pewno do Jozuego docierały też sygnały, a po co my to robimy? I Jozue musiał w takiej postawie pełnej odwagi, wbrew temu, co było wokół niego, podjąć decyzję, że tak, idę za tym, co Bóg do mnie mówi. I teraz jaki jest klucz, bo to powoli będę kończył. Kluczem jest to, że tak jak też Szymek dzisiaj się modlił i to na samym początku, aby skupiać swój wzrok na Bogu. Dlatego, że to dzięki Bogu uzyskujemy właściwą perspektywę na to, co wokół nas. Bóg jest wszechmocny, wszechobecny, wszechwiedzący. Te atrybuty znamy, ale czy w nie wierzymy? Czy naprawdę jest to przestrzeń, w której kroczymy? Ta świadomość tego, że mamy wszechmocnego, wszechobecnego i wszechwiedzącego Boga. Czy naprawdę Mu tak ufamy? Bo jeżeli skupimy wzrok na Bogu, który pokonał śmierć, który daje nam zbawienie, który wskrzesił z martwych, który daje uzdrowienie, który też zapewnia powszedni chleb, to czy naprawdę to, co jest wokół nas, te różne wyzwania są to wyzwania, przed którymi mamy uklęknąć, czy przed którymi mamy się lękać? To ciekawe słowo lęk etymologicznie też oznacza, czy wywodzi się z tego samego rdzenia, co słowo łuk, czyli zginanie się, że mamy się kulić przed tym, co wokół nas? Oczywiście nie. Jeśli zastanawiałem się nad tym, jaką ilustrację gdzieś znaleźć z własnego takiego doświadczenia, które może lepiej pokazywać to, jak ważne jest, aby skupić się na Bogu i zobaczyć, że każdy problem, który postawimy przed Bogiem, każde wyzwanie jest nieskończenie mniejsze od nieskończenie potężnego Boga. I będzie to przykład z mojego dzieciństwa i to przykład, który też wydaje mi się będzie gdzieś czytelny dla was wszystkich. A mianowicie przebywania samemu w pokoju, już w nocy na przykład, kiedy różne cienie rzucają się na ścianę i wydaje nam się, że gdzieś tam czai się coś złego, ale w momencie, kiedy zapalamy światło, to widzimy, że to, że to nie jest nic strasznego, że to jest na przykład jakaś tam koszula przewieszona na krześle. I wydaje mi się, że właśnie zresztą też Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, mówi o światłości, która zamieszkała pośród nas, a ciemność jej nie zmogła. Mamy Boga, który rozświetla każdą ciemność. Nie ma ciemności, nie ma burzy, nie ma żadnego problemu, który jest potężniejszy niż nasz Bóg, który zwyciężył świat. Odwagi, której każdy z nas potrzebuje, aby iść za Bogiem, aby zmagać się z codziennością, nie znajdziemy jej w sobie. Odwagi nie znajdziemy w sobie. Znajdziemy je w perspektywie. W perspektywie, którą uzyskujemy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy patrzymy na Boga. Bo wtedy widzimy Jego wielkość, widzimy Jego potęgę, widzimy Jego majestat. I gdy przyciągamy wtedy do Boga, do porównania coś, co staje przed nami jako wyzwanie, coś, co ma sprawić, że mamy się bać, nagle wydaje się to tak śmieszne, tak nieważne, tak małostkowe, nieznaczne. Pamiętajmy o tym, aby w każdym momencie trudności przywoływać właśnie słowa Jezusa: Jan zwyciężył świat. Jest to coś, co jest dokonane, jest to słowo, którego mamy i możemy się uchwycić. I chcę was zachęcić po prostu do tego, żebyście w każdej sytuacji, kiedy zaczynacie odczuwać strach, traktowali to jako symptom tego, że odwróciliście się może od Boga, zapomnieliście, kim jest wasz Pan, wasz Bóg, jaki on jest potężny, jak jest wspaniały, jak jest dobry, jak jest bardzo i ostatecznie Zbawicielem dla was i jak wspaniałe jest to, co dla was przygotował. Na zakończenie chciałbym się po prostu pomodlić za was, za samego siebie, właśnie o odwagę, która jest perspektywą z tego, że wpatrujemy się w Boga. Panie Boże, ja Tobie dziękuję za każdego z nas. Dziękuję Ci za to, że Ty nas powołujesz właśnie do siebie jako osoby młode, jako osoby starsze, wykonujące różne czynności, ale że Ty wiesz i znasz każdego z nas na wskroś, że Ty wiesz, czego się boimy i przed czym się lękamy. I ja, Panie, proszę Ciebie, żebyś nas wyposażył, byś dał nam zdolność do tego, aby w każdym momencie, kiedy stajemy przed jakimś wyzwaniem, które wprawia w nas lęk i obawę, żebyśmy wtedy zostali przez Ciebie w taki sposób cudowny, poruszeni i zaproszeni do tego, żeby skupić się na Tobie, Panie. Przypomnij nam o tym, jak wszechmocny jesteś, jak bardzo jesteś wszechpotężny, jak jesteś wszechobecny, jak jesteś wszechwiedzący, że nasze całe życie jest już w Twoich rękach, że nie musimy się niczego lękać, bo Ty jesteś zwycięzcą. Ty jesteś tym, który pokonał śmierć. Ty jesteś tym, który niesie zbawienie dla wszystkich, którzy wyznają Ciebie, Panie. O to Cię proszę w imieniu Jezusa. Amen.